Słowo zastępów: szczęśliwy jest człowiek, który ufa Tobie. Jaka szkoda, że musiałem się o tym przekonać w tak bolesny sposób. Och, przepraszam, zamyśliłem się. Pewnie się zastanawiacie, kim jestem i co tu robię. Mam na imię Elkana. Urodziłem się mniej więcej 50 lat temu w Egipcie, w rodzinie niewolników, a później sam zostałem niewolnikiem. Jestem jednym z trzech synów Koracha. Nasz ojciec, Lewita, miał przywilej pomagać kapłanom. Był też bliskim kuzynem Mojżesza. Jakiś czas temu nasz naród zobaczył najbardziej zdumiewający cud, jaki tylko można sobie wyobrazić. Jehowa wyprowadził nas z Egiptu. Odzyskaliśmy wolność. Przeszliśmy przez Morze Czerwone. Aby nas wyzwolić, Jehowa w niezwykły sposób posłużył się Mojżeszem. Zaraz po tym, jak wyszliśmy z Egiptu, przemówił do nas przez niego tak: jeśli będziecie bezwzględnie posłuszni memu głosowi i naprawdę będziecie zachowywać moje przymierze, to staniecie się moją szczególną własnością spośród wszystkich ludów. Wtedy nie było nam trudno jednogłośnie odpowiedzieć: wszystko, co rzekł Jehowa, jesteśmy gotowi czynić. Nie mieliśmy pojęcia, jak ciężkie chwile czekają nas podczas wędrówki po pustkowiu. Moja rodzina właśnie dochodzi do siebie po wielkiej tragedii. Wypróbowana została nasza lojalność wobec Jehowy, nasz szacunek dla Jego władzy oraz stosunek do ludzi, którymi On się posługuje. Poza tym razem z moimi dwoma braćmi musieliśmy dokonać wyboru między lojalnością wobec rodziny i wobec przyjaciół, a lojalnością wobec Jehowy. Ale wybaczcie mi, że uprzedzam fakty. Chciałbym, żebyście na własne oczy zobaczyli, co się niedawno wydarzyło. A wtedy zrozumiecie, o czym mówię.
Asirze, Abiasafie! Elkano! No nie mogę w to uwierzyć! Powinniście przynajmniej spróbować zrozumieć, dlaczego wasz ojciec Korach występuje przeciw Mojżeszowi. Lud ma już dość jego rządów! Czy nie zauważyliście, że ostatnio wszyscy skarżą się i narzekają? Czy nie widzicie, że Mojżesz i jego rodzina nadużywają swej władzy wobec ludu Jehowy?
Amacjaszu, nie podoba mi się to, co mówisz. Jesteś lewitą tak jak my. Jesteś też naszym kuzynem. Wiesz, że Mojżesza i Arona wybrał Jehowa. I to z jego postanowienia Mojżesz ma wprowadzić nasz naród do ziemi obiecanej.
Ale Szelkano! Wuj Korach stale powtarza: całe nasze zgromadzenie jest święte. Dlaczego Mojżesz i Aron mają się wynosić ponad zbór Jehowy? Czy Korach nie czci Jehowy od wielu lat? Przecież był wierny nawet podczas tej strasznej niewoli w Egipcie, a nawet
miał zaszczyt na własne oczy oglądać, jak właśnie Mojżesz w cudowny sposób przeprowadził nasz naród przez Morze Czerwone. A gdy Jehowa w tym samym morzu zatopił ścigających nas Egipcjan, ojciec nawet zaśpiewał dla niego pieśń pochwalną.
O właśnie! I nie zapominajcie też, że Korach dowiódł swojej lojalności wobec Jehowy pod Synajem. Pamiętacie? Wziął wtedy udział w wykonywaniu wyroku Bożego na Izraelitach, którzy uprawiali kult cielca.
Wciąż mam przed oczami, jak nasz ojciec i inni, zgodnie z poleceniem Jehowy, przeszli przez obóz Izraela i mieczem zabili 3000 bałwochwalców. Ale teraz...
No właśnie o to mi chodzi! Czy takiego wypróbowanego, prawdziwego Izraelitę nazwiecie buntownikiem? Kimś nielojalnym wobec Jehowy? Korach po prostu stara się być zrównoważony, rozsądny...
Nie mogę się z tobą zgodzić, Amacjaszu. Każdy, kto zna Mojżesza, wie, że to najpotulniejszy ze wszystkich ludzi.
Zresztą widzimy, że Mojżesz zawsze prosi Jehowę o kierownictwo, a potem posłusznie się do niego stosuje.
Amacjaszu, więc tak naprawdę czyja wola się dzieje? Mojżesza czy Jehowy?
No chyba Jehowy, ale...
I to właśnie powinieneś zrozumieć. Przecież to sam Jehowa wybrał Mojżesza, by otoczyć chwałą swe święte imię przed Faraonem, wyswobodzić nas z niewoli w Egipcie i poprowadzić ku wolności w ziemi obiecanej.
Wszyscy wiemy, że początkowo Mojżesz był niechętny, gdy Jehowa polecił mu przemówić do Faraona.
To prawda. Jeśli dobrze pamiętam, powiedział, że nie jest wymowny, że ma ociężałe usta i ociężały język.
A nawet prosił Jehowę, żeby posłużył się kimś innym do wybawienia swego ludu. I wtedy Jehowa postanowił, że w imieniu Mojżesza będzie przemawiać jego brat, Aaron.
Amacjaszu, czy to nie jest wyraźny dowód, że ani Mojżesz, ani Aaron nie wynoszą się samowolnie ponad zbór? Pomyśl więc, jeśli ktoś im się przeciwstawia, nawet jeśli jest to ktoś, kto w przeszłości był wierny i lojalny, to w gruncie rzeczy czyjej władzy się sprzeciwia?
Tak, wiem. Powinienem powiedzieć władzy Jehowy. Jednak moim zdaniem Mojżesz nie sprawdził się jako przywódca. Dlaczego jeszcze nie jesteśmy w ziemi obiecanej? Czy chcecie powiedzieć, że Mojżesz i Aaron zawsze mają rację? Nigdy nie popełniają błędów?
Oczywiście, że popełniają. Są niedoskonali jak każdy z nas. Jehowa z pewnością zna ich błędy lepiej niż...
Na przykład! Mojżesz poślubił tę kuszytkę. To wielka hańba, że przywodzi nam człowiek, którego żona nie jest córką Abrahama.
To prawda, że nie jest. Ale przecież Cypora oddaje cześć Jehowie, tak jak my. I nie zapominaj, co spotkało Miriam i Aarona, gdy zaczęli dokuczać Mojżeszowi z powodu jego żony.
No dobrze, ale nie sądzicie, że mieli pełne prawo zapytać, czy Jehowa przemawia tylko przez Mojżesza? Czy nie przemawiał też przez Miriam i Aarona?
Jehowa słuchał tego wszystkiego, Amacjaszu, i natychmiast wyraził swoje zdanie w tej sprawie. O Mojżeszu powiedział tak. Jemu został powierzony cały mój dom. Mówię do niego usta w usta. A potem zadał Miriam i Aaronowi trafne pytanie. Dlaczego więc nie baliście się mówić przeciwko mojemu słudze, przeciwko Mojżeszowi?
A za bunt Miriam została na 7 dni dotknięta trądem. Pamiętam, że nie mogliśmy wyruszyć, dopóki nie wyzdrowiała i nie wróciła do obozu.
Poza tym Aaron musiał przyznać, że kto się przeciwstawia osobie wybranej przez Jehowę, ten postępuje niemądrze i dopuszcza się grzechu. Dostał solidną nauczkę. Szkoda, że nasz ojciec nie wyciągnął z tego takich samych wniosków.
Mniejsza z tym! To już przeszłość! Ale jest coś, czego zupełnie nie mogę zrozumieć, jeśli chodzi o was trzech. Jak możecie stawać po stronie Mojżesza przeciwko rodzonemu ojcu, który dał wam życie? Przecież prawo wyraźnie nakazuje czcić ojca. Spodziewałem się po was, że będziecie lojalni wobec niego i że będziecie go wspierać. Choćby z szacunku dla niego.
Amacjaszu, nie zrozum nas źle. Wcale nie jest nam łatwo. Kochamy ojca, ale nie jesteśmy ślepi.
Z bólem serca patrzymy, jak uparcie przeciwstawia się Jehowie.
Zresztą tu nie chodzi tylko o popieranie człowieka, naszego ojca, Mojżesza czy Aarona. Po prostu chcemy pozostać wierni temu, który wybrał Mojżesza, Jehowie. Cała sprawa sprowadza się więc do... jakby to powiedzieć...
Do lojalności. Czy być lojalnym wobec ojca i rodziny, czy pozostać lojalnym wobec Jehowy? Ze smutkiem patrzymy na naszego ojca. Zdaje się, że zaczynają nim kierować złe pobudki.
Złe pobudki? A to coś nowego! Co ty w ogóle mówisz, Elkano?
No oczywiście nie umiem czytać w sercu ojca, ani w żaden sposób nie chciałbym mu okazać braku szacunku. Ale mam wrażenie, że ostatnio pochlebia mu to nadskakiwanie Datana, Abirama i Ona. Zastanawiam się, czy...
Najwidoczniej przestał być zadowolony z miejsca, które naszej rodzinie wyznaczył Bóg. A to przecież wielka rzecz, nauczać prawa Jehowy...
I nosić sprzęty oraz naczynia z przybytku.
Tak. Niestety, ojcu już chyba nie wystarcza pomaganie Aaronowi i jego synom kapłanom.
No dobrze, a co powiecie o Datanie, Abiramie i Jonie, dostojnikach z plemienia Rubena i o 250 naczelnikach? Przecież to mężowie darzeni powszechnym szacunkiem! A oni wszyscy zgadzają się z Korachem!
I znowu, Amacjaszu, musisz się zastanowić, czym się kierują. Pierworodnym synem naszego przodka Jakuba był Ruben. Czy przypadkiem nie dlatego niektórych Rubenitów drażni, że władzę nad nimi sprawuje Mojżesz?
Poza tym nie zapominaj, że nasza rodzina obozuje w pobliżu Rubenitów. Wydaje się, że nasz ojciec i pewni wysoko postawieni Rubenici dużo ze sobą rozmawiają. Mocno się obawiam, że wkrótce sprawy mogą się wymknąć spod kontroli.
Ludzie, dlaczego wy jesteście tacy ograniczeni? Może wreszcie nadszedł czas na zmiany? Potrzebujemy zmian! Jestem ciekaw, jak się zachowacie, gdy dojdzie do ostatecznej rozgrywki.
Jeżeli chodzi o mnie, Amacjaszu, bardzo sobie cenię zaszczytne zadanie, jakie otrzymała nasza rodzina. I pragnę wiernie służyć Jehowie, zgodnie z ustalonym przez niego porządkiem.
Ja mam takie same odczucia, kuzynie. Zrozum. Dzień na dziedzińcach Jehowy jest lepszy niż gdzie indziej 1000. Wolimy stać u progu domu naszego Boga, niż krążyć po namiotach niegodziwców.
Pokój wam, moi bracia.
Pokój ci, bracie.
Tobie, Korachu. Witajcie.
Przyszedłeś w samą porę. Właśnie mówiliśmy o twojej odwadze. O tym, jak w wielu sprawach nie bałeś się przeciwstawić Mojżeszowi.
Właśnie takich zwierzchników nam potrzeba. Ludzi takich jak ty, którzy nie dadzą się zastraszyć Mojżeszowi i jego klice.
Zgadzam się z wami, moi bracia. Lud jest gotowy do zmian. Zobaczcie,
tak,
jak...
jest gotowy, bracia, macie rację.
No to czas zacząć działać. Co się stało ze zwierzchnictwem w naszym narodzie? Nie wierzę, żeby Mojżesz cieszył się jeszcze zaufaniem. Zobaczcie tylko, jak często lud musi się uskarżać.
A gdy się jeszcze pomyśli, że na urząd arcykapłana Mojżesz wprowadził swojego brata Aarona...
Tak, następny arcykapłan będzie ode mnie o połowę młodszy. A ja, według Mojżesza, nie zasługuję nawet na stanowisko naczelnika rodu Kehatytów. Wybrał Elicafana. Chociaż jest młodszy ode mnie.
Czy Jehowa przemawia tylko przez Mojżesza?
Mojżesz wyraźnie się ociąga z wprowadzeniem nas do ziemi, którą obiecał nam Bóg. A wmawia nam, że to z powodu ludu, że Bóg jest z nas niezadowolony.
No właśnie! Skąd można mieć pewność, że Jehowa rzeczywiście przemawia przez Mojżesza?
No właśnie! Skąd możemy mieć pewność?
Niestety, mój ojciec Korach i jego wspólnicy najwyraźniej postanowili zbuntować się przeciwko władzy Mojżesza i Aarona, choć przecież wybrał ich Jehowa. Gdy wkrótce wynikła nowa sytuacja, wyszły na jaw ich prawdziwe pobudki. Otóż Jehowa polecił Mojżeszowi wyprawić pewnych mężów, by przeszpiegowali ziemię Kanaan. Po 40 dniach wrócili i zaczęli opowiadać: weszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś, ale nie możemy wyruszyć przeciwko temu ludowi, gdyż jest on silniejszy od nas. I rozpuszczali wśród synów Izraela złe wieści. Wtedy całe zgromadzenie podniosło głos. Lud głośno krzyczał i płakał przez całą noc. I wszyscy synowie Izraela zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi.
Czemu nie pomarliśmy w ziemi egipskiej?
Lepsze to niż śmierć na tym pustkowiu!
Nasze żony i maleństwa padną łupem wrogu!
Ustanówmy sobie wodza i wracajmy do Egiptu!
Tak! Wybierzmy wodza!
Wracajmy do Egiptu!
Nie chcemy tu umierać!
Wracajmy do Egiptu!
Bracia! Ziemia, którą poszliśmy przeszpiegować, to bardzo, bardzo dobra ziemia! Naprawdę płynąca mlekiem i miodem!
Nie buntujcie się przeciwko Jehowie! I nie bójcie się ludu tej ziemi, bo pochłonili go jak chleb!
Ci ludzie chcą sprowadzić na was śmierć! Nie słuchajcie ich!
Tak! Zasługują na śmierć!
Nabierzcie odwagi, moi bracia! Nie zarzucajcie Bogu, że was okłamał!
Ufajcie w pomoc Jehowy! I idźcie za tymi, których On ustanowił naszymi zwierzchnikami! Za Mojżeszem i Aaronem!
Zobaczcie! Mojżesz idzie!
Bracia! Moi bracia! Wysłuchajcie słowa Jehowy! Przez cały ten czas Jehowa słyszał wasze głosy i zapałał gniewem. Oto co mówi. Jak długo jeszcze to nikczemne zgromadzenie będzie szemrać przeciwko mnie? Słyszałem szemrania synów Izraela. Jako żyję, brzmi wypowiedź Jehowy, jeśli nie postąpię z wami tak, jak mówiliście do moich uszu. Na tym pustkowiu legną wasze trupy. Wszyscy wasi spisani z całej waszej liczby od 20 lat wzwyż. Wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Żaden spośród owych mężów z tego nikczemnego pokolenia nie zobaczy tej dobrej ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom. Nikt, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna. A wasze maleństwa, o których powiedzieliście, padną łupem wrogów. I wasi synowie, którzy dzisiaj nie znają dobra ani zła, oni tam wejdą i właśnie im ją dam i wezmą ją w posiadanie. Ale wasze trupy legną na tym pustkowiu.
Mojżeszu, błagaj za nami Jehowę, żebyśmy mogli się z nim pojednać i żeby przydzielił nam miasta. Obyśmy nie musieli się już dłużej błąkać po tym pustkowiu.
W takim razie wyruszymy i będziemy walczyć, tak jak nam nakazał Jehowa, nasz Bóg. Mężowie, bądźcie dzielni, bo jutro wyruszamy przeciw Kananejczykom. Zbierzcie się, bracia!
Tak, walczymy!
Nie! Nie! Nie tak, moi bracia! Jehowa rzekł do mnie: powiedz im, nie wolno wam wyruszyć i walczyć, żebyście nie zostali pokonani przez waszych nieprzyjaciół, gdyż ja nie jestem pośród was.
Przypaszcie swe miecze, mężowie! Nie słuchajcie Mojżesza! Wyruszymy przeciw tej ziemi tak, jak nam nakazał Jehowa, gdy przekroczyliśmy granicę Kanaanu.
Korach ma rację, walczcie!
Dlaczego łamiecie rozkaz Jehowy? Nie powiedzie się wam. Nie wyruszajcie tam, żebyście nie zostali pokonani przez waszych nieprzyjaciół, ponieważ nie ma pośród was Jehowy. Przed wami są Amalekici i Kananejczycy i na pewno padniecie od ich miecza. Jehowa nie będzie z wami, bo odwróciliście się od niego i przestaliście za nim podążać.
Co ten Mojżesz opowiada?
A jednak ośmielili się wejść na szczyt góry, mimo że Arka Przymierza Jehowy i Mojżesz nie ruszyli się z obozu. Wtedy Amalekici i Kananejczycy, którzy mieszkali na tej górze, zeszli i uderzyli na nich i rozproszyli ich aż do Chormy. Jakże daleko mój ojciec i pozostali odeszli od prawdziwego Boga. Chociaż zaklinali się, że wierzą w Jehowę, to szemrali i doszukiwali się błędów u wybranych przez niego sług, co doprowadziło ich z czasem do otwartego buntu przeciwko Bogu. Jak się na pewno domyślacie, nasza rodzina dużo wycierpiała z powodu postępowania mego ojca. Niektórzy bardzo na nas nalegali, żebyśmy się do niego przyłączyli. Przecież to nasz rodzony ojciec! Nasza lojalność była zagrożona. Czekała nas bardzo ciężka próba.
Nasza porażka wcale nie dowodzi, że Jehowa jest przeciwko nam.
To wszystko wina Mojżesza.
Jak możesz tak mówić, Datanie?
Jak? Korach uważa, że doszło do tego, bo pozwalamy, żeby Mojżesz wciąż wynosił się nad innych i narzucał ludowi swoją wolę.
Ależ Datanie, gdybyście posłuchali wyraźnego ostrzeżenia, które Jehowa wypowiedział przez Mojżesza, to byście w ogóle nie wyruszyli przeciw Kananejczykom i wtedy byście nie przegrali.
Och, mówię wam, najlepiej na tym wyjdziemy, gdy sami będziemy decydować o swym losie i wybierzemy sobie nowego wodza.
Tak, wybierzmy nowego wodza.
Mojżesz posuwa się za daleko.
Nie nadaje się do przewodzenia ludowi. Skoro uwolniliśmy się od nieludzkiego traktowania w Egipcie, to dlaczego mamy znosić tyranię Mojżesza?
I pozwalać, żeby nas tak zwodzić.
Chwileczkę. Czy to przypadkiem nie są poglądy mojego ojca Koracha?
Przecież każdy wie, że cały czas tańczymy tak, jak nam zagra Mojżesz.
Chce nam wmówić, że Bóg powiadamia nas z góry o różnych rzeczach wyłącznie z życzliwości dla niego.
Jakbyśmy wszyscy nie byli dziećmi Abrahama.
No tak, i że wszystko, co wiemy, zawdzięczamy jemu. I że wciąż musimy się od niego uczyć.
Wielka szkoda, bracia, że nie zaczęliśmy działać wcześniej i pozwalamy Mojżeszowi zabiegać o chwałę dla siebie.
Amacjaszu, pozwolisz na słówko?
Jak sobie życzysz, kuzynie.
Amacjaszu, dlaczego z taką goryczą wypowiadasz się o Mojżeszu?
Bo ja już nie dam się złapać na jego piękne słówka. To dzięki swej sprytnej mowie zdobył władzę. Udawał, że słucha rozkazu Boga. A teraz Abiasafie powierzył urząd kapłański Aaronowi.
Amacjaszu, jak możesz mówić w ten sposób? Obaj mamy wielki przywilej. Zostaliśmy oddzieleni.
To prawda, Abiasafie. Ale dlaczego właśnie Aaron, jego brat? To tylko daje starszym ludu podstawę do podejrzeń. Czy wśród Lewitów nie ma innych, którzy nadawaliby się do tego tak samo jak Aaron? Czy nie ma...
Czy może widziałbyś w tej roli mojego ojca?
Oczywiście, Abiasafie. Czemu nie? Czy Korach nie dorównuje samemu Mojżeszowi?
Przykro mi to mówić. Ale wyraźnie widać, że mojemu ojcu chodzi tylko o stanowisko.
Chcesz być sędzią własnego ojca? Starszego, który...
Amacjaszu, proszę, daj spokój. Po co mamy się kłócić? Czy nie czas, żebyśmy...
Owszem, czas, żebyśmy zaczęli działać i to szybko, zanim spotka nas kolejna taka klęska, jaka już spotkała naszych dzielnych wojowników.
Och, mój kuzynie, mój kuzynie.
Pokój z tobą, Korachu.
Pokój i tobie, mój bracie.
Popatrz, nasi bracia coraz bardziej się niepokoją, Korachu. Porażka, jakiej doznali od Amalekitów i Kananejczyków, sprawiła, że płaczą przed obliczem Jehowy. Ale Jehowa ich nie wysłucha, a wszystko przez Mojżesza!
Tak, Mojżesz popisuje się swoją dobrocią i udaje, że postępuje zgodnie z wolą Jehowy. Nie stosuje przemocy, ale perswazję. I to dzięki tym swoim przebiegłym knowaniom tak niebezpiecznie urósł w siłę. I w taki sam sposób wywindował swego brata Aarona.
To prawda!
Myślą, że nie widzimy ich niecnych sztuczek. Ale nadeszła pora, żeby lud ich ukarał.
Tak! Zasłużyli na karę!
Nie wolno dopuścić, żeby zagarnęli całą władzę dla siebie. Posłuchajcie! Posłuchajcie mnie teraz, synowie Lewiego. Czy Mojżesz może nam podać choćby jedną uzasadnioną przyczynę, dla której kapłanami uczynił Aarona i jego synów?
Właśnie! Co za faworyzowanie Aarona i jego synów?
A jeżeli Bóg postanowił powierzyć ten zaszczytny urząd komuś z plemienia Lewiego, to czy i ja do niego nie należę?
Jesteś księciem z plemienia Lewiego!
Oczywiście! Oczywiście ja sam nie przyjąłbym tak wysokiego stanowiska. Chyba, że... No, chyba, że lud by tego żądał.
Oczywiście!
A z drugiej strony... Jeżeli Bóg postanowił powierzyć ten przywilej plemieniu pierworodnego, to słusznie mógłby go otrzymać ktoś z Rubenitów. A jeśli tak, to urząd ten należałby się Datanowi i Abiramowi, ponieważ są najstarsi z plemienia Rubena. Och, przy tym bardzo zamożni i cieszą się wielkim poważaniem.
To prawda!
Zawsze uważałem, że
patrzcie! Idzie Mojżesz!
Mojżesz!
Mojżeszu i Aaronie, dosyć tego! Wszyscy w tym zgromadzeniu są święci i Jehowa przebywa pośród nich! Czemuż więc wynosicie się ponad zbór Jehowy?
Korachu! Korachu, ty i 250 synów Izraela, którzy są z tobą. Jesteście naczelnikami tego zgromadzenia, sławnymi mężami wzywanymi na spotkania. Ale rano Jehowa oznajmi, kto do niego należy i kto jest święty i kto ma się do niego zbliżać. A kogo wybierze, ten będzie się do niego zbliżać. Uczyńcie tak. Weźcie sobie kadzielnicę, ty Korachu, i całe twoje zgromadzenie. I włóżcie w nie ogień, a jutro wsypcie do nich kadzidło przed obliczem Jehowy. I niech będzie tak, że mąż, którego Jehowa wybierze, jest święty.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Nie no, dobrze, niech tak będzie.
Jozue.
Jestem pani.
Wśród zebranych nie ma Datana i Abirama. I ci poproś ich, żeby oni także przyszli wysłuchać słowa Jehowy.
Dobrze, pani.
Posłuchajcie, proszę, synowie Lewiego. Czy to dla was drobiazg, że Bóg oddzielił was od zgromadzenia Izraela i wziął was sobie, abyście pełnili służbę związaną z przybytkiem Jehowy i stali przed zgromadzeniem, aby im usługiwać? I że przyciągnął ciebie, Korachu, a wraz z tobą wszystkich twych braci, synów Lewiego? Czyż więc musicie się jeszcze starać o urząd kapłański? Dlatego ty i całe twoje zgromadzenie, które się zbiera, występujecie przeciwko Jehowie. A jeśli chodzi o Aarona, to kimże on jest, że szemracie przeciw niemu? Jozue, jesteś sam? A gdzie Datan i Abiram, synowie Eliaba?
Nie ma ich, panie. Oto co powiedzieli. Nie przyjdziemy! Czy to drobiazg, że wyprowadziłeś nas z ziemi mlekiem i miodem płynącej, by nas uśmiercić na tym pustkowiu? I jeszcze usiłujesz we wszystkim odgrywać rolę księcia nad nami? A przecież nie wprowadziłeś nas do ziemi mlekiem i miodem płynącej, aby dać nam w dziedzictwo pola i winnice. Czy chcesz tym mężom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy. Tak właśnie powiedzieli.
Och, Jehowo! Nie patrz na ich ofiarę zbożową. Ani jednego osła nie wziąłem od nich. Ani jednego z nich nie skrzywdziłem. Korachu, ty i całe twoje zgromadzenie, stawcie się jutro przed obliczem Jehowy. Ty i oni oraz Aaron. I weźcie każdy swoją kadzielnicę i nasypcie do nich kadzidła i złóżcie przed Jehową każdy swoją kadzielnicę. 250 kadzielnic. Również ty i Aaron, każdy swoją kadzielnicę. I niech będzie tak, że mąż, którego Jehowa wybierze, jest święty.
Właśnie! Niech Jehowa wybierze!
To wszystko, synowie Lewiego.
Amacjaszu, tak się cieszę, że nie przyłączyłeś się do naszego ojca Koracha i nie poszedłeś przed oblicze Jehowy przy wejściu do namiotu spotkania.
Nie uważam się za kandydata na kapłana, ale też nie mam nic przeciwko temu, co robi Korach i zgromadzenie 250 mężów.
No cóż, czekają na znak od Jehowy. Co prawda Mojżesz nie wyjawił, co to będzie, ale boję się, że zuchwałość naszego ojca nie ujdzie kary. Teraz Mojżesz przyjdzie przed namioty Datana i Abirama, żeby oni także mogli usłyszeć słowo Jehowy.
Ja też posłucham. Cóż to takiego im powie Mojżesz? Uważam, że Datan i Abiram mają pełne prawo tak właśnie postępować.
Ależ Amacjaszu, przecież oni sprzeciwiają się słowom Boga, które przekazał Mojżesz.
Czy Jehowa przemawia tylko przez Mojżesza? Czy my nie należymy do Izraela? Skąd wiecie, że Jehowa nie przemawia także przez Koracha, Datana i Abirama? Oni również są starszymi. Przybyli z nami z Egiptu. Czy Mojżesz nie jest takim samym człowiekiem jak my?
Amacjaszu, wygląda na to, że Jehowa zamierza osobiście odpowiedzieć na te pytania. Nie przyłączyłeś się do Koracha, ale jakie stanowisko zajmiesz, gdy Datan i Abiram zostaną pociągnięci do odpowiedzialności?
Proszę cię, Amacjaszu, strzeż się buntowniczej mowy Datana i Abirama.
Chodźcie, oto namioty synów Eliaba.
No i co takiego nam powiesz, Mojżeszu?
Przyszedłeś tu odgrywać naszego księcia?
Księcia?
Ciekawe, co nam powie Mojżesz.
Cofnijcie się, proszę, sprzed namiotów tych niegodziwych mężów Koracha, Datana i Abirama i nie dotykajcie niczego, co do nich należy, żebyście nie zostali zmieceni w całym ich grzechu.
Gadanie!
O, proszę! Asir Elkana i Abiasaf, wy też wystraszyliście się pogróżek Mojżesza?
Wy, synowie Koracha, twierdzicie, że przestrzegacie prawa. A czy prawo nie nakazuje czcić swego ojca?
No właśnie, synowie Koracha!
Dlaczego nie jesteście teraz przy swoim ojcu?
To jest piąte z 10 przykazań Abiramie.
Ale pierwsze 3 wymagają wyłącznego oddania wobec Jehowy.
Jehowa w dalszym ciągu przebywa pośród Izraela. Odejdźcie od nich, dopóki nie jest za późno.
Po tym poznacie, że posłał mnie Jehowa, abym dokonał wszystkich tych czynów i że nie działam z własnej inicjatywy. Jeżeli ludzie ci umrą śmiercią, jaka spotyka wszystkich ludzi, i zostanie sprowadzona na nich kara, jaką zwykle karani są ludzie, to nie posłał mnie Jehowa. Lecz jeśli ukaże się coś stworzonego przez Jehowę i ziemia rozewrze swą paszczę i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy,
Amacjaszu, błagam cię!
I żywcem stąpią do Szeolu, to poznacie, że mężowie ci odnieśli się do Jehowy ze wzgardą.
Słyszycie?
Co to takiego?
To trzęsienie ziemi! Patrzcie! Ogień od Boga! Tam przy wejściu do przybytku!
Sąd nad Korachem!
Biada im!
Jaka przerażająca tragedia! Wszyscy oni stąpili żywcem do Szeolu i ziemia ich zakryła tak, że zginęli spośród zboru. I wyszedł od Jehowy ogień i pochłonął mego ojca Koracha i 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Poginęli z powodu buntowniczej mowy Koracha. Naturalnie wskutek tych wydarzeń moja rodzina bardzo ucierpiała. To samo można powiedzieć o wielu innych rodzinach izraelskich. Ale nie pozwolę, żeby niestosowny smutek przysłonił mi prawdziwy obraz całej sytuacji. Korach, mój ojciec i jego wspólnicy w rzeczywistości zbuntowali się przeciwko władzy Jehowy. Zazdrość, duma i ambicja popchnęły ich do zuchwałych czynów i w końcu ściągnęły na nich hańbę. Ojciec szukał chwały dla siebie, ale jakże krótko jej zażywał. Tak się cieszę, że moi bracia i ja stanęliśmy w tej sprawie po właściwej stronie. Z tych dramatycznych wydarzeń wyniosłem lekcje, których nigdy nie zapomnę. Nauczyłem się, że szanując tych, których powołał Jehowa, okazujemy szacunek dla władzy Jehowy. Ponadto nie możemy pozwolić, by więzy rodzinne lub przyjacielskie stały się dla nas ważniejsze niż więź z Jehową i posłuszeństwo wobec Niego. To Jehowa zapewnia nam właściwe przewodnictwo. Powinniśmy więc bezgranicznie ufać, że wybiera do tego właściwe osoby. W ten sposób dowodzimy, że głęboko szanujemy jego władzę. Przy przejawy lojalnej życzliwości Jehowy chcę opiewać aż po czas niezmierzony, ustami swymi przez pokolenie za pokoleniem będę oznajmiać Twoją wierność.